with the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokui I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 81 years, the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio dla Polonii już od 81 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam was, drodzy rodacy i miłe rodaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Drodzy słuchacze, na początku proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
Na luty Ojciec Święty poleca naszym modlitwom następujące intencje. Ogólną, aby wszyscy ludzie mieli pełny dostęp do wody i do zasobów potrzebnych do życia codziennego. Oraz intencję misyjną, aby Pan wspierał wysiłki pracowników służby zdrowia w najuboższych regionach, którzy opiekują się chorymi i osobami starszymi. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej modlić się będą o dary Ducha Świętego dla Ojca Świętego, biskupów i kapłanów oraz o wierność w powołaniu osób konsekrowanych.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc luty włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę lutego. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Bożej z Lourdes.
Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji Ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Wysłaliśmy wam zaproszenie do udziału w nowej, jakże szczególnej nowennie do błogosławionego Jana Pawła II. To z nim trwamy na modlitwie i ofierze od 3 do 11 lutego do dnia wspomnienia Matki Bożej z Lourdes i Światowego Dnia Chorego. Możemy być pewni, że nasz ukochany papież stoi teraz w oknie domu Ojca, patrzy na nas i nam błogosławi. Powiedział podczas pogrzebu Jana Pawła II, kardynał Ratzinger. Wiemy już, że mamy bliskiego i drogiego orędownika i patrona w niebie. Jesteśmy świadomi, że teraz wszyscy, nawet ci spośród nas, którym nie było dane spotkać go osobiście za życia, możemy powierzać mu swoje troski, prosić o wstawiennictwo i opiekę, bo teraz jest on jeszcze bliżej Boga i jeszcze bliżej nas. Weźcie w tej nowej nowennie udział, polecając się wstawiennictwu błogosławionego Jana Pawła II. Człowiek stworzony na obraz Boga powołany jest, by go poznawać i miłować, a szukając Boga odkrywa pewne drogi wiodące do jego poznania. W dzisiejszej archiwalnej audycji ojca Korneliana usłyszycie drugą część wspomnień sowieckiej studentki o jej drogach wiodących do poznania Boga.
Witam was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W poprzednim programie podzieliłem się z wami wyznaniami 20-letniej studentki sowieckiej z Moskwy. Mówiła w nich o religijnym wpływie pobożnej babci na swe dzieciństwo, a potem o pewnym zdarzeniu ewangelicznym, które uznała za światło przewodnie jej życia. Z kolei zaś o swym wewnętrznym rozbiciu, o manowcach błędu i grzechu, na których, jak jej się zdawało, może być szczęśliwa bez Boga. Świadcząc, że podświadomie zawsze tęskniła do Boga, popadła jednak w rozterkę ducha i wybrała sztukę za swego bożka, którą nazwała szczytem swych marzeń, Olimpem. Dalszy ciąg jej wyznań opatruje tym samym tytułem – Niespokojne serce, część druga. Gdy byłam już w połowie drogi do mojego Olimpu, zdarzyło mi się dziwne spotkanie. Pewnego dnia w cerkwi, blisko mojego miejsca pracy, podeszła do mnie pod koniec nabożeństwa jakaś kobieta, jedna z tych, które kiedyś nazywano natchnionymi, a obecnie przygłupkami i żebrakami. Dziękowała mi, nie przypominam sobie już za co, a potem powiedziałam: człowiek wędruje w ciemnościach i męczy się, ale dostrzega w dali płomyk świecy i idzie w tym kierunku. Świeca gaśnie, ale zapala się inna i znów idzie za nią. I tak w swym życiu człowiek idzie od świecy, dopóki nie zjawi się prawdziwe światło. Mówiła to wszystko, wpatrując się w coś poprzez moją osobę, jakby nie istniała, a potem oprzytomniała i dodała, patrząc mi w oczy: tak też będzie i z tobą. Odeszła, zostawiając we mnie niepokój i zakłopotanie. Lecz dosyć szybko przestałam się przejmować tym faktem, bo i czymże się martwić, jeżeli miałam światło sztuki tuż w zasięgu ręki. Tego samego roku zaczęłam uczęszczać na uniwersytet, dostałam lepszą pracę i spotkałam mężczyznę, który zaćmiewał wszystkich dotąd mi znanych. Nareszcie moje życie znalazło solidne podstawy. Po długim brodzeniu w wodzie moje nogi stanęły na twardym gruncie. Teraz należało tylko studiować i pracować uczciwie. Rodzice byli zadowoleni, znajomi mi zazdrościli, ja zaś byłam spokojna. W 20 roku życia miałam wszystko, czego może pragnąć człowiek naszej epoki. Spokojna i basta. Ale dlaczego nie jestem szczęśliwa? Spokój i sytość nie są jeszcze szczęściem. Światło sztuki, które mnie pociągnęło, wydawało mi się słabsze od światła kieszonkowej latarki. Niezadowolenie i tęsknota zawładnęły mną. Ależ tego już za wiele wzruszały ramionami moje przyjaciółki. Przejdzie jej, przewidywali przyjaciele. Rodzice zaś mówili, jesteś wyczerpana. Dla mnie lot był skończony. Razem z nim w 20 roku życia kończyło się życie. Nie trzeba już biec w górę po schodach, przeskakując stopnie z pośpiechem, jakby coś się ścigało. Nie trzeba szybować ku chmurom w pogoni za marzeniami. Dalsze życie wyobrażałam sobie następująco. Dom, praca, dyplom. Wreszcie inny dom, studia uzupełniające, no i dość szybko dzieci. Tak jak wszyscy. Nie miałam dość talentu, by stać się nowym Van Goghem czy Rembrandtem. I po 6 latach bardzo interesujących studiów nie poślą mnie do Luwru ani do innego znanego muzeum. Zresztą, cóż za różnica, czy odkurza się obrazy w tym czy innym miejscu, w Paryżu czy w Nowym Jorku. Nawet nie chodzi o fakt, czy ktoś ma więcej czy mniej talentu ode mnie. Ja po prostu nie mam niczego, co bym mogła dać ludziom. By dawać, trzeba coś mieć, a w mojej duszy jest pustka. W 20 roku wszystko, co było piękne i drogie, stało się dla mnie przeszłością. Nie miałam już przyszłości. Wspinałam się na Olimp, a wylądowałam w ślepym zaułku. Jeszcze jedna prawda, która mi stanęła przed oczyma w tym okresie, pogorszyła moją katastrofalną sytuację. Zrozumiałam, że sztuka sama w sobie jest niczym. Nie może ocalić nikogo, lecz jest tylko sposobem wyrażania czegoś wyższego. Jest środkiem, przez który objawia się prawda. Jest skutkiem, lecz gdzież jest przyczyna? Nie można zrozumieć tego, co stworzone i zasmakować nim bez poznania twórcy. W tym okresie szczególnie fascynowała mnie sztuka religijna. Rozumiałam przy tym, że wszelka sztuka jest religijna, o ile jest prawdziwa. W tym też czasie skończyła się moja miłość. Zresztą dopiero teraz mogę powiedzieć, choć to bardzo boli, że był to tylko surogat, mizerna imitacja tego pięknego i wzniosłego uczucia, jakim jest miłość. Nigdy cię nie przeproszę wystarczająco. Boże, roztrwoniłam największy skarb darowany każdemu człowiekowi, skarb miłości. Ludzie przywykli traktować życie konsumpcyjnie. W podobny sposób traktują samych siebie i bliźnich. Gdy chcesz dać mężczyźnie duszę i ciało, okazuje się, że interesuje go tylko to drugie. Dusza ma coraz mniejszą wartość, jak stara, wytarta skóra. Pan nie pozwolił mi, by się z tym wszystkim pogodziła. Była jesień na ulicach i w mojej duszy. Wydawało mi się, że wszystko skończone. koniec istnienia nie był dla mnie jakimś szczególnym objawieniem. Mówi się, że myśli o śmierci bardziej niepokoją w 17 niż w 70 roku życia. Dla mnie śmierć stała się czymś realnym. Każdy swój dzień odczuwałem jako krok ku śmierci. Życie wydawało mi się drogą wiodącą na szubienicę. W kręgu moich znajomych był modny dekadentyzm schyłku XIX wieku, czyli upadek wartości moralnych, estetycznych. W pewnym sensie nawet obowiązywał, ponieważ sądzono, że mówienie o śmierci jest rzeczą fascynującą, a poetów i artystów samobójców uważano za bożyszcza. I ja przez pewien czas mniemałam, że jestem dotknięta tą chorobą nadludzi, rozpowszechnioną na uniwersytecie. Jeszcze gorszą rzeczą była nieszczerość i fikcja, przez które ci młodzi wyobcowywali się od świata. Początkowo i ja byłam jedną z nich. Rozczarowanie i sceptycyzm na tle pięknej muzyki i zaraz po tym rozmowy o Bogu, wieczności i pięknie. Lecz szybko zrozumiałam, że moja pozycja twarzą w twarz ze śmiercią wychodziła poza granice pięknej gry. Czułam coraz bardziej ostro bezużyteczność i fałsz swego pobytu na ziemi, a jednocześnie lęk, że wszystko mogłoby się skończyć. Tak szybko. Jednak myśl o samobójstwie budziła we mnie od razu. Być może i dlatego, że tak zbanalizowana przez modę. Ale przede wszystkim strzegł mnie Pan. Gdy jeszcze bardziej zbliżałam się w swych myślach do śmierci, przestała ona budzić we mnie lęk. Niespodziewanie zrozumiałam, że najgorszy jest moment, w którym nie można już nic dodać ani odjąć od życia, w którym nie można zawrócić, poprawić się, zmienić coś, przeprosić kogoś. I czułam ponadto, nie wiem jak i dlaczego, że ze śmiercią nie kończy się wszystko, że ta i tamta strona są wzajemnie powiązane i że na tym polega sens życia. I dalej, że nie mogłam i nie miałam prawa żyć jak dotychczas żyłam. Nie śmierć mnie przerażała, ale życie. Życie bez sensu, bezużyteczne. Było tak, jakbym się obudziła z letargu. Pewnego dnia zdecydowałam, że wszystko musi się zmienić. Stosownie do tych możliwości ograniczyłam do minimum moje życie. Praca, studium i tylko najbliżsi przyjaciele. Zdaniem moich znajomych była to prawdziwa pustynia. Pociągało mnie coraz bardziej doświadczenie życia Chrystusowego. Ale zajmując się długi czas historią, pojmowałam chrześcijanizm jako wydarzenie przeszłości. Echo zmian religijnych związanych z soborem, które dochodziło do mnie przez radio, wydawało mi się mało przekonujące. Także przykład wierzących, których znałam, niezbyt mnie przekonywał. Nigdzie, na żadnym miejscu nie spotkałam żywej wiary. Uważałam się nawet w pewnym sensie za chrześcijankę, ale nie miałam w sobie miłości. Kościoły i obrazy były dla mnie sztuką martwą, która budziła we mnie uczucia estetyczne, ale nie religijne. Podobnie jak muzyka, filozofia, literatura. Interesowały mnie także religie wschodu, jednak i one niewiele mogły mi dać. Pojawiły się wątpliwości. Może na nowo gonię za majakami. Może znów wylądowałam w ślepym zaułku. Wszyscy coś wierzą. Każdy ma swego Boga. Ja nie. Może dlatego, że coś takiego nie istnieje. Cierpiałam i bardzo się tego bałam. Gdzie jesteś, Boże? Już od 20 lat Cię szukam. I nie znajduję. I usłyszałam w swym sercu a ja od 20 lat jestem za tobą. Usłyszałam to, gdy spotkałam osoby, które miały stać się moimi braćmi i siostrami. Spotkanie z nimi początkowo nie różniło się od tylu innych faktów z mojego życia. Oni mi nie mówili nic szczególnie nowego, ale dawali mi świadectwo żywej wiary. I to była odpowiedź Pana na moje poszukiwania. Przybyłam do Ciebie, Panie, idąc przez całe życie od świecy do świecy. A Ty mnie przyjąłeś, wybaczyłeś i dałeś udział w swej komunii. Pamiętam szczęście swej pierwszej komunii świętej, uczucie lekkości po spowiedzi generalnej i wielką radość poranku wielkanocnego. Może komuś będzie się wydawało, że osiągnęłam już cel, że długa i żmudna droga skończona. O nie, mylicie się. Droga do Niego, do mego Zbawiciela, światłości i żaru Jego miłości, zaledwie się rozpoczęła. Jeszcze przed rokiem wszystko to wydawałoby mi się dziwne i niemożliwe. Lecz Ty jesteś Panem rzeczy niemożliwych. Doświadczyłam tego w tym okresie wiele razy. Podczas tego roku były wątpliwości, upadki i wzloty, ale Ty zawsze przychodziłeś mi z pomocą. Pamiętam, że w ostatniej minucie przed spowiedzią opanował mnie nagle lęk, że Ty nigdy mi nie wybaczysz wszystkich moich przewinień. Zaczęłam wątpić, czy będę mogła oczyścić się z grzechów, które zabrudziły mi duszę i ręce, i czy będę mogła godnie przystąpić do komunii. Ale jedna z sióstr otworzyła mi Ewangelię, na chybił trafił. Przeczytałam i zostałam wstrząśnięta. To był epizod z Chrystusem i jawnogrzesznicą. Ten sam, który tak mnie uderzył w dzieciństwie. To była Twoja odpowiedź, Panie, i moje wątpliwości nagle znikły. Chrystus i grzesznica to jakby Ty i ja. I Ty mówisz, idź i nie grzesz więcej. I już bez trudu wyznałam księdzu wszystko to, co Ty mi wybaczyłeś. I jeszcze jeden epizod, gdy na nowo zwątpiłam, czy Ty mnie wezwałeś. Nie znałam do głębi życia moich nowych braci i sióstr. I dlatego wydawało mi się, że zawsze należeli do Ciebie, że byli czyści, bez grzechu, byli z innego ciasta i że dzieliła nas przepaść. A ja byłam tak pełna grzechów i brudu. I cóż będę mogła zrobić? Zaledwie nauczyłam się trochę modlić, czułam żal, lecz płakałam, że nie mogę stać się taką jak oni, że moim przeznaczeniem miał być świat grzechu. Boże, ześlij mi kogoś, kto mógłby mi pomóc. Znajdowałam się w cerkwi na nabożeństwie i niespodziewanie spostrzegłam obok siebie pewną dziewczynę, z którą kiedyś pracowałam i z którą zawarłam przyjaźń. Ty wezwałeś ją, Boże, i ona zmieniła się dzięki Twojej miłości. To znaczy, że i ze mną może stać się to samo. W ten sposób podtrzymałeś mnie, Panie, i tak było za każdym razem. Wiele rzeczy zdarzyło się w moim krótkim jeszcze istnieniu, lecz najważniejszą jesteś dla mnie Ty, Jezu, Twoja miłość i Twoja radość. Jedyna rzecz, której pragnę, to by wszyscy posiedli tę miłość i tę radość. Jeśli będę mogła zrobić coś dla tego celu, będzie to odpowiedź na Twą miłość, Boże. Teraz przystępuję do skrzynki zapytań. Odpowiadać będę na pytania mi nadesłane. Pytanie. Czy jest różnica między grzechem ciężkim, czyli śmiertelnym, i grzechem powszednim, czyli lekkim? Czy grzechy seksualne są grzechami ciężkimi? List z Elizabeth, New Jersey. Odpowiadam. Jest wielka różnica między grzechem ciężkim, czyli śmiertelnym, i grzechem lekkim, czyli powszednim. Grzechy osobiste to dobrowolne myśli, słowa lub czyny, które sprzeciwiają się prawu Bożemu. Grzech więc to nieposłuszeństwo i upór naszej woli przeciw woli Bożej. Tę wolę Bożą znamy z 10 przykazań i z pouczeń moralnych Starego i Nowego Testamentu i z głosu naszego sumienia. Grzech ciężki, czyli śmiertelny, poważnie narusza prawo Boże. Jest śmiertelny, bo pozbawia duszę łaski uświęcającej, czyli życia Bożego, i zasługuje na wieczną karę w piekle. Grzech ciężki pozbawia nas prawdziwej godności dzieci Bożych i godności ludzkiej, pogrąża w niewoli szatana. Taki grzech ciężki, czyli śmiertelny, popełnia ten, kto narusza prawo Boże w ważnej sprawie, z pełną świadomością dokonywanego złego czynu i z pełnym zezwoleniem woli. Tylko śmierć Chrystusa na krzyżu uwalnia nas od przekleństwa i władzy szatana i grzechu i czyni uległymi na działanie Ducha Świętego. Złość grzechu ciężkiego sprowadza śmierć. Tylko śmierć Chrystusa na krzyżu w pełni wynagradza Bogu za grzechy ludzkie. Grzechy ciężkie są więc wielką obrazą Bożą, wielką tragedią człowieka i źródłem nieszczęść w życiu doczesnym i wiecznym. Tylko umęczony na krzyżu Chrystus uzdrawia nasze śmiertelne rany duszy zadane przez grzech ciężki, gdy się nawracamy i spowiadamy. Grzech powszedni, czyli lekki, jest drobniejszym naruszeniem prawa Bożego i nie pozbawia nas łaski uświęcającej, możliwości zbierania zasług na niebo i przyjaźni z Bogiem, chociaż tę przyjaźń osłabia. Wszelkie upadki nieczyste, seksualne, jak zdrady małżeńskie i rozwiązłość osób wolnych, ze swej natury są grzechami ciężkimi i są źródłem wielu tragedii w życiu. Grzechy seksualne, czyli nieczyste, profanują, czyli znieważają święte sprawy dotyczące tajemnicy powstawania życia.
Należymy do Kościoła katolickiego, który jest Chrystusowym Królestwem Pokoju. Dlatego na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Godzina różańcowa stara się zaspokajać wasz głód duszy. Od czasu do czasu przypomnijcie sobie, że nas apostolat Słowa Bożego trzeba wesprzeć materialnie, bo wasza dobroć i hojność jest jedyną gwarancją naszego istnienia. Bóg zapłać za wasze modlitwy i ofiary. Piszcie do nas pod adresem Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454 Athol Springs, New York 14010. Przypominamy, że nasze programy są nadawane także przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Kończy się nasza audycja. Zapraszam Was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem. Pokój i dobro Wam wszystkim.